prawo po ludzku.
Joanna Merecka-Młotosz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński. I dziś, panie mecenasie, temat, myślę, który dość mocno i żywo interesuje wielu słuchaczy, a chciałabym nawiązać dziś i chciałabym, żeby wyjaśnił pan, czym jest katastrofa w ruchu lądowym. Z czym to się kolokwialnie mówiąc je?
Witam, dzień dobry. Przede wszystkim najszczersze kondolencje rodzinom ofiar tego piątkowo-sobotniego wypadku na obwodnicy południowej, no, bo to jest przyczynek do tego, żebyśmy porozmawiali o tym. I przede wszystkim trzeba by oddzielić, znaczy usystematyzować pojęcia kolizji, wypadku i katastrofy, co nie jest trudne, bo kolizja no to takie najbardziej błahe sprawy, tak, no, nie, typu stłuczka, czy coś tam się dzieje na parkingu, czy nawet w ruchu lądowym, znaczy tym takim gdzieś na ulicy, ale nikomu nic się nie dzieje.
Jak wiadomo, państwo na przykład w tył samochodu, który jedzie przed wami, bo nie uda wam się zahamować, ale nie jest to na tyle duże uderzenie. Tak jak pan mecenas powiedział, tu się nikomu nic nie ma poszkodowanych, o tak najprościej mówiąc.
Tak, dokładnie. Jak się pojawia poszkodowany, gdzie jego rozstrój zdrowia, no bądź śmierć, to wiadomo, ale jeżeli rozstrój zdrowia powyżej dni 7 trwa, no to już jest mowa o wypadku, czyli już wchodzimy w reżim kodeksu karnego, no bo kolizję na zasadzie kodeksu wykroczeń można osądzić, czy też załatwić mandatowo, czy też do sądu później pójdzie, no ale w każdym razie kodeks karny nie znajduje przy kolizji zastosowania, ale przy wypadku już znajduje, tym bardziej.
Ja to, jeżeli mogę, pan mecenas pozwoli, mówimy oczywiście o sytuacji, w której kierowcy są trzeźwi. Tak, bo inaczej kwalifikowane są te kolizje, kiedy na przykład okaże się, jak przyjedzie policja na miejsce, że kierowca, który doprowadził do kolizji, wysypał się, kolokwialnie mówiąc, znowu z samochodu.
No tak, tylko że wtedy odpowiada za jazdę pod wpływem, a równolegle za kolizję odpowiada, tak? Czyli odpowiada.
Konsekwencje są różne.
Znaczy konsekwencje są dwutorowe, bo za kolizję odpowiada z kodeksu wykroczeń, bo się nikomu nic nie stało, ale on odpowiada karnie z kodeksu karnego, no bo jechał w stanie nietrzeźwym. Więc z innego przepisu nie ma tutaj mowy o wypadku, bo można mówić o wypadku pod wpływem alkoholu czy też środków innych psychoaktywnych, no to już by wtedy była inna kwalifikacja, ale nadal jesteśmy przy tym podstawowym podziale, czy są poszkodowani, czy ich nie ma. A jeżeli są poszkodowani, mówi przepis o wielu osobach, to takie pojęcie nieokreślone, albo mieniu w wielkich rozmiarach i o sprowadzeniu katastrofy, no to już mówimy o tym właśnie, o tej katastrofie, tak? Czyli kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, tak? Podlega karze pozbawienia wolności w typie podstawowym od roku do lat 10. Jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie pierwszym jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.
No właśnie. I tu mamy sytuację, w której sąd w Gdańsku nie zgodził się na aresztowanie 37-latka podejrzanego o spowodowanie tragicznego karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Zastosował wobec niego dozór policji, co oznacza, że podejrzany będzie musiał codziennie stawiać się w komisariacie w miejscu swojego zamieszkania. I ja tu przypomnę tylko, że w nocy z piątku na sobotę, dobrze pan mecenas mówił, z piątku na sobotę, ciężarówka z naczepą, którą kierował Mateusz M., staranowała 21 pojazdów stojących w korku. Zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. No i jakby ciąg dalszy tematu jest taki, że prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu, który nie aresztował podejrzanego o spowodowanie tego tragicznego karambolu. No i tu śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu.
No tak, bo ja uważam, że na tym etapie postępowania jest jeszcze przedwczesne przesądzanie o kwalifikacji. Na pewno mamy do czynienia ze skutkiem, tylko że czy ten skutek był bezpośrednim działaniem tego kierującego ciężarówką, to nie wiem. Ja dotarłem do takiego wpisu w internecie wiarygodnej osoby, znaczy dziennikarza po prostu, może też niekoniecznie specjalizującego się w tym temacie, ale generalnie wiarygodnej osoby, która przedstawiała, że były tam, doszło, miało dojść do kilku zdarzeń, bo po najechaniu na te pojazdy osobowe ciężarówką miały niektórzy z tych uczestników tejże katastrofy, zdarzenia, mieli zawracać korytarzem życia, jechać pod prąd i doszło do następnego zdarzenia. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. Chodzi o to, że to jest do zbadania. I chodzi o to, czy wtedy ten skutek katastrofy może być rozciągnięty na to działanie pierwsze, czy dopiero będzie to kilka zdarzeń drogowych kwalifikowanych oddzielnie. Zwracam też uwagę, że z doniesień medialnych kierujący ciężarówką był trzeźwy. To nie znaczy, że należy mu się medal, bo był trzeźwy, bo miał obowiązek być trzeźwym, tylko chodzi o to, że inna by była sytuacja, jakby był pod wpływem, tak? Jechał co prawda przekraczając prędkość...
O 9 kilometrów.
O 9. Niech mnie Państwo źle nie zrozumieją. Ja tego nie bagatelizuję, że o 9, ale inna by była sytuacja, gdyby przekroczył o 50. Rozumiecie Państwo? Chodzi mi o to...
A inne byłyby też skutki, zakładam.
Też zakładam. Chodzi mi o to, drodzy Państwo, że ten sąd, który odmówił tymczasowego aresztowania, na pewno wziął to pod uwagę. Szczególnie, że odczytałem dwa przepisy z tego artykułu 173, bo tutaj jest opisana katastrofa, a dwa kolejne mówią o nieumyślności tego sprawcy. I zwracam uwagę, że jeżeli sprawca działa nieumyślnie, to kara pozbawienia wolności już spada i sięga widełek od 3 miesięcy do lat 5, a jeżeli przestępstwem czynu określonego w paragrafie 2, czyli nieumyślności, jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czyli odpada albo przynajmniej w znacznej mierze dezaktualizuje się przesłanka surowości kary, bo ja tutaj nie widzę z tych pierwszych doniesień umyślności tego kierowcy ciężarówki, który jest w szoku i który...
Tu jeszcze, panie mecenasie, do tego ja bym dodała, że biegli mają zbadać ciężarówkę i tu kluczowym jest ustalenie, czy była w 100% sprawna i czy nie była przeładowana dodatkowo. No zakładam, że to prawa fizyki działają, tak? Czyli nawet jeżeli zaczynał hamować, nie było szans, żeby zahamował, jeśli ładunek był zbyt duży. Więcej czasu mu to zajęło po prostu, bezapelacyjnie. I dodatkowo, no, czy była sprawna, czy hamulce były sprawne, tak? Bo z tych doniesień, które mamy wszyscy, wynika, że tam nie było próby hamowania.
No właśnie o tym miałem mówić, tak? Czyli, jeżeli doszło do awarii technicznej, tak? Prawda? Czyli jak tam nie było próby hamowania, znaczy nie było śladów hamowania, to nie znaczy, że nie było próby właściwie. To też nie, jedno jest różne od drugiego. Jeżeli nie było możliwości zahamować, no to już, ja nie powiem, że ekskulpuje kierowcy, no ale to już jest bardzo daleko idący argument za tym, żeby tego człowieka nie kwalifikować z najsurowszego przepisu, tak? Mhm. Czyli odpada ta przesłanka umyślności, jest nieumyślność, a co jeżeli on nie mógł przewidzieć, że ta awaria nastąpi? Tak, no bo wtedy trzeba będzie prokurator za pomocą biegłych, co jest jasne. I to biegły z różnych specjalności technicznych i od rekonstrukcji zdarzenia, czyli tego wypadku drogowego, będzie się prokurator posiłkował tym, ale co jeżeli biegli dojdą do przekonania, że nastąpiła tego rodzaju awaria hamulców, której nie dało się przewidzieć. No to ja już, to już wtedy, drodzy Państwo, trzeba będzie się liczyć z wyrokiem uniewinniającym nawet, tak? To zwróćcie Państwo na to uwagę. My jako społeczeństwo, stała się ogromna tragedia, to nikt nie mówi, tak? Tylko, że są takie przypadki, gdzie ten...
Nie zawinił człowiek.
Dokładnie, dokładnie.
Ja myślę, że tu będziemy czekać na i śledzić dokładnie, sprawdzać, jak to wygląda i co ustalili biegli i jakie będą decyzje sądu, o co będzie wnosiła prokuratura. No dziś wiemy, że prokuratura składa wniosek do Sądu Okręgowego w Gdańsku, składa zażalenie tak naprawdę na decyzję sądu o tym, że ta osoba, która jechała tą ciężarówką, będzie odpowiadała z wolnej stopy. Czy według pana, panie mecenasie, ten człowiek do wyjaśnienia sprawy powinien być w areszcie, czy ten środek, który zastosował sąd, jest wystarczający?
Ja uważam, że nie powinien być w areszcie. Właśnie z uwagi na fakt to, o czym rozmawialiśmy, tak? Tam jest zbyt wiele znaków zapytania, żeby człowiek był w areszcie. A co komu po tym, że on będzie w areszcie? Ja nie rozumiem. Przecież i tak on nie będzie mógł nawet wpływać na nikogo, Poza tym nawet nie wiem, na kogo miałby wpływać. Skąd on będzie wiedział, kto tam brał udział? To jest dwa. A trzy, jeżeli będą biegli pracować, no to przecież...
On ma dozór policji 7 razy w tygodniu. To żebyśmy mieli jasność. Natomiast śledczy wychodzą z założenia, że podejrzany z uwagi na grożącą mu wysoką karę może utrudniać postępowanie przygotowawcze. Albo uciec za granicę.
Ale wysoka kara w przypadku zarzutu w typie podstawowym, tak? A ja tutaj nie widzę, przynajmniej na tych szczątkowych informacjach, żeby taką wysoką karę można było realnie orzec, bo to chodzi o to, że sąd zważył i okręgowy w Gdańsku jako sąd odwoławczy też będzie zważał, czy ta kara jawi się jako realna do orzeczenia przy takim stanie faktycznym. To nie chodzi o to, że przepis sobie przewiduje, tak? Tylko z punktu widzenia tego, co się stało i dlaczego się stało, no, czy będzie realnie mogła być tak wysoka kara orzeczona? Ja uważam, że nie.
Generalnie ja przychylam się też odrobinę do tego, o czym mówi pan mecenas. Doszło do ogromnej tragedii. W tej chwili zadaniem sądu jest doprowadzić sprawę do takiego rozwiązania, żeby tej tragedii nie powiększać.
A mówię, jeżeli okaże się prawdą, że tam pojazdy zaczęły zawracać po korytarzu życia, jechać pod prąd, to z jednej strony do tego się nie robi, chociaż ja nie wiem, na czym polegał ten pierwszy podstawowy przyczynek do tego, co się stało. Może musieli uciekać, to też jest do zbadania.
Chociaż... Mogli się bać, że zostaną staranowani, tak jak te auta, które no, jednak zostały uszkodzone.
No dobrze, ale zwracam uwagę, że jakiś biegły się wypowiadał, chyba w telewizji widziałem wczoraj, że po 10 sekundach ciężarówka wytraciła prędkość. I żeby zawrócić i jechać korytarzem życia, no to muszą upłynąć kolejne sekundy. Jeżeli ktoś się boi, że zostanie stratowany bądź, że zostanie spalony, bo tam wybuchł pożar w jednym z pojazdów, to się opuszcza pojazd i się biegnie za barierkę. Gdzieś opuszcza się to miejsce, a nie zawraca się i jedzie pod korytarzem życia i następne zdarzenie jest z tego powodu. Bo to, no nie wiem, znaczy... Ja, proszę Państwa, ja nie mówię tak, ja nie jestem po żadnej stronie, po niczyjej, czy kierowcy, czy tych innych uczestników tego zdarzenia. Ja uważam, że jest za dużo znaków zapytania do tego, żeby tego kierowcę ciężarówki już tak surowo traktować i go wtrącać do aresztu, bo ja uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby ten pan był w areszcie. Przy takich okolicznościach, jakich znamy na dzisiaj.
Ja myślę, że my tu postawimy dziś kropkę, drodzy Państwo. Wyjaśniliśmy już, czym jest kolizja, wypadek i katastrofa w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym. Przyglądać będziemy się sprawie z całą pewnością, informować Państwa na bieżąco lub rozbierać na czynniki pierwsze te informacje, które dostaniemy już z sali sądowej. Mecenas Bartosz Karol Rumiński, Joanna Merecka, bo też kłaniamy się Państwu pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Brawo po ludzku.